Iza Serafin, dzień dobry. Czaspar to kolejna inicjatywa, która wraca do życia po pandemii. Jeśli ktoś zdążył zapomnieć, to przypominam, że to taka kampania społeczna promująca wartość trwałych i dojrzałych więzi w relacjach bliskich sobie osób. Pierwsza edycja pod nazwą Tydzień Małżeństwa w Białymstoku miała miejsce w roku 2016. Potem formuła się nieco rozszerzyła i jest skierowana już nie tylko do małżonków, ale do wszystkich par, które chcą pracować nad swoimi związkami, umacniać więź i wzajemne relacje. I teraz to się nazywa tak pięknie Czas Par. A inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia jest białostocka pracownia psychoterapii i psychoedukacji Integra. I specjaliści z tego ośrodka są dziś naszymi gośćmi. Będziemy rozmawiać o naszych relacjach właśnie, także tych popandemicznych. Tak więc proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu zapowiadani już psychoterapeuci z Integry, Katarzyna Dalemura-Grześ i Artur Brzeziński. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od tej postpandemicznej analizy naszych związków, no bo te wszystkie problemy, także finansowe, które się narodziły w tym czasie, ograniczenia, lockdowny, zamknięcia w domach, musiały jakoś wpłynąć na te nasze relacje, tylko czy pozytywnie, czy negatywnie wpłynęły, a może w ogóle nie wpłynęły. Jak to wygląda z Państwa obserwacji, doświadczeń? No bo na pewno takie pary już coś tam sygnalizowały przez te dwa lata.
To bardzo jest zależne od konkretnej relacji, bo mam takie pary, które mówią, że w pandemii to było dobrze, bo byliśmy ze sobą, praca nam w niczym nie przeszkadzała, znaczy, bo była zdalna i byliśmy ze sobą i dzięki temu dobrze nam się ta relacja układała.
Ale i mniej stresu było?
Mniej stresu tego zewnętrznego, ale mieliśmy czas dla siebie. Te dni spędzaliśmy ze sobą.
No i dzieci nie trzeba było dowozić do szkoły.
No to właśnie też... i też właśnie z tym dowożeniem dzieci, to z dziećmi, bo z kolei inne pary mówiły, okej, mieliśmy czas dla siebie, ale wytrzymanie zdalnej nauki z dziećmi było z kolei bardzo trudne, więc to, co przeżyła para, zależy od tego właśnie, czy mają dzieci, w jakim wieku są te dzieci, jak wiele one angażują, bo ten moment, kiedy para zwracała uwagę na to, że oprócz pracy trzeba było jeszcze ogarnąć zdalną naukę, to się robiło trudno.
Bardziej stresująco niż w pracy.
Znacznie bardziej stresująco niż w pracy. No ale jeżeli te dzieci były mniej dokuczliwe ze swoją zdalną nauką i ludzie do tej pory mieli dla siebie mało czasu, bo trzeba było gdzieś ten czas spędzać poza domem, to teraz, będąc razem, cieszyli się z tego, że tak właśnie to się zdarzyło. Także to jest bardzo sytuacja indywidualna, jak pary przeżyły pandemię.
To te pary, którym pandemia sprzyjała. A były takie, którym nie sprzyjała? Czy może są takie, które jeszcze odczuwają skutki tego zamknięcia?
Myślę, że tak, że są pary, które skutki odczuwają w ten sposób, że to dłuższe i częstsze bycie razem też odsłoniło i pokazało różne trudności i konflikty, które zazwyczaj były zasłonięte właśnie poprzez na przykład to, że ludzie szli do pracy. I też pytanie, na ile para była w stanie sobie poradzić z tym, co się odsłoniło, na ile mieli różne umiejętności, żeby też móc być razem i przepracować to, co było trudne, a na ile niestety pozostali bezradni wobec złości, która się odsłoniła, wobec konfliktów, które nie były ujawniane wcześniej. I to zdecydowanie wpływało na kondycję par i tego, jak sobie rzeczywiście ludzie radzili. Na szczęście to, co też obserwujemy, jest coraz większa świadomość sięgania po pomoc. Czyli z jednej strony różne trudności się odsłaniają i różne sytuacje zewnętrzne sprawiają, że otwierają się trudności, które na przykład były również wcześniej w parze. Ale na szczęście towarzyszy temu też taka świadomość i umiejętność, że można coś z tym zrobić, że nie trzeba być z tym samemu, że można przyjść i powiedzieć o tym, że jesteśmy bezradni i potrzebujemy pomocy. I rzeczywiście ilość par, która się zgłasza do pomocy, jest coraz większa z roku na rok.
To może dobrze, że taka weryfikacja nastąpiła, bo gdyby nie pandemia, nie byłoby może takiej możliwości, żeby zobaczyć te problemy, żeby coś zacząć z nimi robić. Tak byśmy sobie żyli obok siebie.
Przez jakiś czas, bo te problemy byłyby...
Wylazłyby w końcu,
tylko wylazłyby może w bardziej wybuchowej formie, takiej już niszczącej dla relacji. Bo czasem właśnie z takimi sprawami, które gdzieś się tam tlą, nie są ujawniane, no bo nie ma kiedy się tym zająć. No ale one czekają na swój moment i nagromadzą się i w końcu wybuchają w sposób niszczący, czasem już nawet niszczący dla całej relacji.
Czyli to zamiatanie pod dywan to jednak jest metoda na krótką metę.
To prawda.
Choć ludzie są niektórzy bardzo odporni i potrafią przez lata zamiatać, tylko że życie ma swoje prawa i związek też przebiega według pewnych etapów rozwoju, więc przy którymś kolejnym kryzysie rozwojowym, pojawienie się dziecka, pójście dziecka do szkoły, wyprowadzenie się dzieci na studia, to wtedy to się ujawni.
No tak, bo przecież rozwodzą się nie tylko takie pary, które mają za sobą kilkuletnie związki, ale rozwodzą się 70-latkowie.
To prawda.
60-latkowie, więc na każdym etapie można jednak zobaczyć, że te problemy wylazły i już są takie duże.
Czasem jest takie przekonanie, że musimy odchować dzieci. No to odchowujemy dzieci. Potem muszą pójść na studia, żeby im nie przeszkodzić. No ale potem przychodzi moment, kiedy już nie można znaleźć żadnego uzasadnienia.
Jest emerytura, jesteśmy razem i wtedy się okazuje, no nie.
Wtedy kto to jest? Kto to jest? Ten mężczyzna i ta kobieta, jak być razem. Ale to, co jeszcze jest pewne, to, że po kryzysie już nigdy nic nie jest takie samo, jak było przed. I rzeczywiście czasami kryzys może pełnić też taką funkcję odsłaniającą i zmieniającą na tyle, że para inaczej funkcjonuje. Wszystko zależy od zasobów tej pary, od zasobów ludzi indywidualnych, ale też całej pary, jak ten kryzys przejdą. Bo kryzys na pewno zmienia.
Czyli może działać tak terapeutycznie jak katarzis, ale może wszystko zupełnie rozwalić.
Zdecydowanie.
Były takie prognozy, że pandemia spowoduje drastyczny wręcz wzrost liczby rozwodów w Polsce, ale statystyki, jak się okazuje, wcale tego nie potwierdzają. Mamy status quo. Według niektórych powodem jest trudna sytuacja ekonomiczna, na przykład to, że małżonkowie spłacają wspólnie kredyt hipoteczny. No teraz są bardziej jeszcze związani tym kredytem. I to jest powód, żeby się nie rozwodzić. Przynajmniej na razie państwo tutaj mówiliście o różnych takich powodach ekonomicznych. Te powody ekonomiczne czasami trzymają ludzi wbrew różnym problemom.
Tak właśnie myślę a propos tego, na ile to jest rzeczywisty powód, bo może być deklarowany, że jesteśmy razem, bo nas kredyt trzyma, ale na ile to jest rzeczywisty powód, bo mam takie wrażenie, że jak już naprawdę jest niedobrze, to i kredyt nie połączy na tyle, żeby być ze sobą. Czasem jest to wykorzystywane jako, nie wiem, taki argument, że to ten powód, ale na ile on jest rzeczywisty i prawdziwy, to inna sprawa. Jeżeli jest sytuacja taka trudna w relacji, to ludzie przestają patrzeć nawet na tego typu czynniki.
Ja myślę, że też naprawdę zwiększa się świadomość tego, że można coś zrobić. Znaczy, że rozwód pojawia się jako jedno z rozwiązań. Rzeczywiście, jako ucieczka, koniec, mam dość, rozstajemy się. Natomiast jest coraz większa świadomość tego, że można coś zrobić i że można inaczej. I że myślę, że coraz więcej osób też korzysta z takiego i wspólnie, ale też indywidualnie szukania. I takiej chyba też świadomości, że sam rozwód niewiele zmienia w życiu pojedynczego człowieka, bo to oznacza, że ta para się rozstaje, ale ten realny powód, który spowodował, że ci ludzie nie mogli być razem, zostaje w tych ludziach. I bardzo często jest tak, że potem w kolejnych parach, w kolejnych relacjach czy związkach ponownie się to odsłania, więc można powiedzieć, że to niewiele zmienia, poza taką reakcją na tu i teraz, że teraz jest mi lżej, bo już się rozstałem, ale ten realny powód dlaczego tak naprawdę zostaje wewnątrz. I to, że można się tym zająć i można to rozwiązać dla siebie i dla pary, rzeczywiście, myślę, daje dużo większe szanse. Nie mówię oczywiście o sytuacji skrajnej, kryzysowej, kiedy dzieje się na tyle źle w związku, że pojawia się agresja, przemoc, prawda? Wtedy, kiedy no niestety czasem rozstanie jest jedynym wyjściem po to, żeby coś zatrzymać.
Ale rzeczywiście ta świadomość tego, że można coś z tym zrobić, jest coraz większa i chodźmy na terapię, nie jest już czymś tak dziwacznym i szokującym, jak jeszcze parę lat temu nawet.
To prawda.
Tylko z tym właśnie w jakim momencie pójść na terapię. Jest czasem sytuacja, że mam takie wrażenie, że parę najczęściej przychodzą wtedy, kiedy naprawdę jest już trudno.
Nie ma co zbierać czasami, tak?
Czasami trudno jest coś pozbierać.
No i podejmuje się wtedy próby, czy mówi się, no już państwu to nic nie pomoże, do widzenia. Taka scena z filmu mi się przypomniała. Przyszli małżonkowie, kobieta powiedziała, idźcie sobie, naprawdę się rozwiedźcie lepiej, bo to nie ma sensu.
No trudno coś takiego powiedzieć, gdy para przyszła i ona widzi szansę, więc trudno z zewnątrz powiedzieć, nie znając ludzi, że idźcie sobie.
Chociaż wy wiecie, że już nic się nie da zrobić, ale...
Nie, nigdy nie wiemy. Nigdy nie wiemy. Czasem możemy pomyśleć tylko, że jest naprawdę trudno. Tylko jak pary przychodzą, to ja słyszę często takie stwierdzenie, no bo ja albo jedno z partnerów mówi, że ja już rok temu chciałam, albo już 2 lata temu chciałam, namawiałam ciebie i to wtedy nie wyszło, no ale teraz jesteśmy i to wtedy się pojawia myśl, kurczę, jeżeli pomyśleliście ludzie o tym, żeby pójść na tą terapię ten rok czy dwa lata wcześniej, no to trzeba było wtedy pójść, wtedy byłoby trochę łatwiej wam pozbierać to, co się zaczyna w państwa związku, w waszym związku rozsypywać.
Ale w czasie tej pandemii też, mi się wydaje, ludzie trochę się wyedukowali. W mediach społecznościowych też pojawiały się różne propozycje terapii online i tak dalej. Różne podcasty psychologiczno-terapeutyczne. Ludzie tego słuchali, bo mieli więcej czasu.
Tak.
Także to się stało takim tematem powszechnym. I nie chodzi tutaj tylko o terapię małżeństw, ale generalnie terapeuci zauważyli, że ludzie chętniej po pandemii, oczywiście z powodu potrzeb też, ale chętniej, bardziej otwarci są na pomoc. Na to, żeby się po tę pomoc zwrócić.
Tak, ja myślę, że w ogóle zwiększyła się świadomość potrzeb emocjonalnych, że my jako ludzie funkcjonujemy nie tylko na poziomie potrzeb fizjologicznych, czy opiekuńczych, czy takich potrzeb bezpieczeństwa, ale potrzeb emocjonalnych. I rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ta świadomość jest też zwiększana poprzez podcasty, rozmowy, warsztaty i ona pozwala tak na bieżąco uznawać, że to, co każdy z nas przeżywa, to, czego każdy z nas doświadcza na poziomie właśnie potrzeb czy emocji, jest ważne i że trzeba się tym zająć. I zająć się indywidualnie, ale zająć się też w parze, bo to jest tak naprawdę najlepszy sposób, żeby być w czymś na bieżąco w tym, co się dzieje, a nie czekać, aż się pojawi, tak jak Artur powiedział, coś na tyle mocnego, że już jest potem trudno reagować.
Ale też ludzie stali się bardziej wymagający od siebie, dla siebie i w relacji. I już nie wystarczy być obok siebie jakoś, żyć i realizować ten program typu dzieci, nie wiem, mieszkanie i tak dalej, tylko już chcą czegoś więcej, chcą lepszej relacji, relacji, w której ich potrzeby emocjonalne też są zaspokojone. Oczekują więcej, no i to też jest wyzwanie.
To co to znaczy ta lepsza relacja i jak ten pożądany stan osiągnąć? O tym już za moment. Jak poprawić relacje w naszym związku? O tym dziś rozmawiamy z ekspertami w studiu, przypomnę, psychoterapeuci Katarzyna Dalemura-Grześ i Artur Brzeziński. Pytanie zasadnicze. Kiedy te nasze relacje wymagają naprawy, poprawy?
Myślę, że wszystkie sygnały, które zaczynają się pojawiać w jednej lub drugiej osobie, jeśli uznane są za ważne, sygnały, które płyną z emocji, które płyną z niezaspokojonych potrzeb, wydaje się, że są drobne, że to niby nic, ale jeśli się powtarzają, jeśli pojawia się frustracja, jeśli pojawia się coraz więcej złości, lęku, jeśli widzimy, że zaczynamy się wycofywać z relacji i z kontaktu, że z jakiegoś powodu coraz częściej jednak unikamy siebie, a nie dążymy do tego, żeby być ze sobą, rozmawiać i się otwierać, to myślę, że to są takie pierwsze sygnały, które mogą wskazywać, że warto się zatrzymać i przyjrzeć, czy coś się dzieje, czy coś się dzieje z nami indywidualnie, czy coś się dzieje w relacji.
No właśnie, bo to może być tak, że ta nasza złość i irytacja nie jest powodem czegoś, tego, że nasz małżonek jest taki czy owaki, czy zmienił się, czy zmieniło się jego zachowanie, tylko po prostu nasz stosunek do niego się zmienił z jakiegoś powodu.
My się zmieniamy. To nie jest tak, że jesteśmy niezmienni, więc ktoś inny zakochuje się, ktoś inny podejmuje decyzję o małżeństwie, a ktoś inny rodzi albo jest ojcem dziecka. Wydawałoby się, że ciągle to ten sam, ta sama kobieta, ten sam mężczyzna. Nie, zmieniamy się. No i może czasem dochodzić do różnego tempa zmian i różnych kierunków zmian. I mogą się pojawić właśnie sytuacje, kiedy rośnie frustracja, bo ja się zmieniłem, zmieniłam.
A ty nie.
A ty zmieniłeś się w innym kierunku na
przykład.
Albo
nie.
Albo nie. Albo się nie zmieniłeś, tak. I wtedy się pojawia ta frustracja, że no, coś tu się nie chce zgadzać. Ja tak pomyślałem o takim symptomie korzystania z telefonów. I jak ludzie przychodzą do domu, właśnie tak rozmawiam z parą i już tam codzienne obowiązki zostały wykonane, dzieci zostały położone spać, po czym para no, może po tym całym dniu teraz się zająć się sobą, to ktoś patrzy w serial, ktoś inny skroluje telefon i ludzie są obok siebie, nie są już razem. To jest taki moment, kiedy właściwie się powinno zapalić wszystkie światła alarmowe w domu, że coś się dzieje w naszym związku, przestajemy być siebie ciekawi.
Ale a propos tej zmiany, to taka prosta rzecz. No teraz coraz bardziej modny staje się zdrowy tryb życia, styl życia i bardzo dobrze. I na przykład bywa tak, że jeden z małżonków podejmuje decyzję, oto się zdrowo odżywiam, jestem aktywny fizycznie, chodzę na siłownię. No i tego oczekuję od ciebie mój mężu czy moja żono, bo no, starzejemy się i trzeba o siebie dbać, chcemy być jak najdłużej w jak najlepszej kondycji, piękni i młodzi. A on nic, siedzi na kanapie, jeździ samochodem, obiada się chipsami i fast foodami. I taka rzecz też może spowodować, że jest zgrzyt, bo ja oczekuję od ciebie zmiany. Albo nie chcesz tego robić złośliwie, albo po prostu zatrzymałeś się na pewnym etapie, a nie powinieneś, na przykład według mnie.
No właśnie tak pomyślałem o słowach złośliwie. No tak, czasem pojawia się w naszej głowie taka interpretacja intencji, złośliwych intencji drugiej osoby.
Tak.
Że on albo ona to
na złość mi robi.
Choć tam w ogóle żadnej złości może nie być. Po prostu ten człowiek jest inny. Tylko największy kłopot w związkach jest to, że się okazuje, że jesteśmy z kimś, kto jest inny od nas. I to się ujawnia.
I odkrywamy to na przykład po 20 latach.
I to się ujawnia przez cały czas. Ja też myślę o oczekiwaniach.
Muszę tego znieść wtedy.
Też pytanie, jak one są wyrażone, bo one same w sobie mogą mieć dobrą intencję, na przykład zdrowy styl życia, ale też sposób, który na przykład staje się wręcz przymusem, albo staje się szantażem, albo wzbudza wtedy w drugiej osobie części obrony, a nie chęć. I myślę sobie, że tutaj potykają się wtedy pary o sposób, jak o tym rozmawiają, jak są w stanie odsłonić, jak powiedzieć, dlaczego czego mi na tym zależy i odsłonić intencje, dlaczego to może być dobre dla pary i że chcę być w tym z tobą, a nie sam albo sama. Bo druga osoba może odbierać nawet bardzo dobre intencje i oczekiwania jako pewien rodzaj wejścia w przymus, muszę tak zrobić, bo ty tak chcesz. Tylko dlatego i trudno wtedy zobaczyć swój własny udział i swoją własną chęć, ale też, że to może być dobre dla pary.
Tak, i zamiast dyskretnie na przykład podsuwać to zdrowe jedzenie, to się mówi, przestań objadać się tymi chipsami, rusz tyłek z kanapy, prawda? Więc tak. Taka subtelna...
I znakomicie wtedy przestajemy myśleć o sprawie, tylko zaczynamy myśleć o tym, że zostaliśmy dotknięci, obrażeni, że musimy bronić swojej niezależności i niepodległości. I nawet jeżeli mieliśmy w głowie pomysł na to, że no, rzeczywiście może chipsów będzie mniej, to teraz na złość kupię tą paczkę, żeby zamanifestować, że jestem samodzielny i niezależny. Wtedy znika sprawa, o której rozmawiamy, a pojawia się walka. Walka, rywalizacja, walka o władzę. Kto tu jest ważniejszy, kto ma więcej do powiedzenia. Gdy się pojawia walka właśnie o władzę związku, to tym, kto na pewno przegra, to jest związek.
Ale pojawia się też takie stwierdzenie, nie taką cię brałem, albo nie takiego cię brałam. Czyli dlaczego ty się zmieniasz? Byłeś inny. Co się z tobą dzieje? Więc my nie chcemy zmiany. My chcemy tego męża, tę żonę, którą pamiętamy z tych najpiękniejszych lat, no i którą wzięliśmy.
Ale myślę, że którą wzięliśmy na podstawie wyobrażeń. Jest takie ładne słowo od oczarowania do rozczarowania, czyli proces, który przechodzi każda para. Bo to, co widzieliśmy w sobie na początku, było zdecydowanie naszym wyobrażeniem, które wyprojektowaliśmy w drugą osobę. Widzieliśmy drugą osobę taką, jaką chcielibyśmy widzieć, z taką możliwością też realizacji naszych potrzeb.
A to potem... my zawsze ją widzimy przez różowe okulary?
Tak. Na pierwszym etapie związku nam się może wydawać, tylko inna sprawa, że w pierwszych etapach związku to my tworzymy też wrażenie wokół siebie odpowiednie, bo zależy nam na tej relacji, więc puszczymy pióra i wyglądamy zupełnie inaczej niż... Tak, bo tworzymy takie wrażenie. A jeżeli dołączymy do tego, że ta druga osoba też jest zauroczona i ona sama widzi tylko same superlatywy, no to jest taki moment. To takie wrażenie, że ja wiem, z kim ja tworzę związek, zaczynam tworzyć związek. Nie. Ja się dowiem dopiero po jakimś czasie. Wtedy się pojawia ten moment rozczarowania, ale moment rozczarowania to nie oznacza, że związek należy zakończyć, tylko to jest moment, zaczynam ciebie widzieć realnie. Bo przedtem byłem zachwycona tobą, a teraz się okazuje, że taki zachwycający to ty już nie jesteś. Zachwycająca taka już nie jesteś. Widzę ciebie realnie, no to jest element rozczarowania, smutku.
Utraty.
Tak, że coś jednak poszło nie tak, jeśliśmy, ale to jest ten moment, kiedy związki mają szansę na zamienienie się w dojrzałe relacje. Ja ciebie teraz przyjmuję realnie takim, jakim jesteś. Przedtem to było oczarowanie, to dopamina zalała umysł, byliśmy naćpani tą dopaminą i tak to funkcjonowaliśmy. Teraz widzę ciebie realnie i chcę z tobą być. Rzeczywiście widzę, że jednak nie jesteś takim zwolennikiem zdrowego stylu życia i raczej występujesz w wersji kanapowej. Jakoś próbuję ciebie przekonać do tego, ale też jestem w stanie pogodzić się, że ty jesteś kanapowcem i to nie oznacza, że nasz związek ma przestać funkcjonować. Tylko zaczynamy uczyć się w tym momencie już bycia z kimś realnym.
Czyli trzeba mieć świadomość po prostu tych różowych okularów. No i po to właśnie ten program. Dlatego rozmawiamy o tym, żeby mieć tę świadomość.
Tak.
Że to nie jest tak, że on się zmienia nagle, tylko po prostu to jest taki etap, tak?
Tak.
Od oczarowania do realiów.
O. Do realiów, które są niezbędne do tego, żeby w ogóle tworzyć bliską relację. Bo nie da się stworzyć bliskiej relacji z własnym wyobrażeniem. Wtedy nie mamy kontaktu z realnym drugim człowiekiem. A oczarowanie jest właśnie oczarowaniem pewnym naszym wyobrażeniem o drugiej osobie. I dopiero jak poznajemy kogoś realnie, tak jak Artur powiedział, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że to jest człowiek inny, odrębny, ze swoimi zasobami, ograniczeniami. Ale tak samo odsłaniamy siebie też ze swoimi ograniczeniami, zasobami i też potrzebujemy akceptacji i przyjęcia i to jest dopiero szansą na zbudowanie relacji, bycia ze sobą razem.
A niektórzy mówią, że związki zabija rutyna, ale część par bardzo ją sobie ceni, no bo gwarantuje pewną przewidywalność, stabilizację, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Jak jest z tą rutyną w związku?
Ja bym chyba to słowo rutyna zamieniła też na pewne rytuały, że związki często mają różne rytuały,
które... To lepiej brzmi niż rutyna.
Tak, które im służą. I te pewne rytuały rzeczywiście dają takie poczucie bezpieczeństwa, tak jak pani powiedziała, stałości i
przewidywalności.
I takiego sygnału, że wszystko jest okej, okay, że wszystko jest dobrze. Zawsze się, nie wiem, żegnamy pocałunkiem na do widzenia. I to jest pewien rodzaj rytuału, który trwa. To, czy ten się rytuał będzie zmieniał i to, czego na przykład z czasem zaczynamy potrzebować, znowu, jeśli jest szansa, żeby móc o tym wspólnie porozmawiać, nie odbierać tego przeciwko sobie, to daje taką szansę, że można inaczej, że może tak było przez wiele lat, a może teraz potrzebujemy inaczej, bo się zmieniamy, zmieniają się nasze potrzeby. Tylko pytanie, czy właśnie, czy to wyjście poza ten rytuał jest wspólnie obejrzany, omówiony i też jest wspólnie zmieniony? Czy to jest tak, że jedna osoba podejmuje decyzję, że już ma czegoś dość i wtedy druga czuje się odrzucona, opuszczona i zaniepokojona, że coś dzieje się nie tak?
Tak myślę o tych rytuałach, że one się wytwarzają, no trochę automatycznie. Ty robisz to, ja robię to i nawet nie uzgadnialiśmy między sobą tego podziału, albo tak, że tak wygląda nasz ranek, albo tak wygląda nasz wieczór. Tak tworzą się rytuały nieuzgadniane. Takie tak się wydarzyło. I one czasem mogą być takie niesłużące związku, bo to może być właśnie wieczorem, ja oglądam serię, ale ty idziesz spać wcześniej i nawet wieczorem się nie spotykamy, albo brakuje tego pocałunku, albo tego przytulenia, albo tego zapytania, co u ciebie. Takie rytuały właściwie, które wytworzyły się, ale wcale nie budują bliskości, bo można z kolei świadomie tworzyć rytuały. Uzgadniać, że ja chcę, żebyśmy tak kończyli dzień, tak zaczynali dzień, tak rozpoczynali weekend, czyli takie świadome budowanie tych rytuałów prowadzących do rutyny, ale takiej budującej relacje. I tu jest ważna kwestia rozmawiania, no bo trzeba jakoś te światy różne, w których funkcjonujemy, uzgadniać te nasze zmiany, uzgadniać, mówić o tym, że coś mi nie odpowiada albo czegoś potrzebuję. Czasem jest takie założenie, że ta druga osoba powinna się domyślić. Jeżeli ja tracę humor i przychodzę, burczę w domu, to znaczy, to jest sygnał dla mojej partnerki, że coś jest nie tak i niech się ona teraz domyśli, co jest nie tak.
Czyli komunikować się trzeba jednak.
No zdecydowanie, bo z tym domyślaniem się mamy takie z dawnych dziecięcych czasów przekonanie,
pragnienie
tak, że ta druga osoba, która nas kocha, to odczyta.
Oczywiście, powinna się domyślić, o co
powinna
chodzi.
Się domyślać. I był taki czas w naszym życiu, kiedy osoba, która nas kocha, odczytywała nasze wszystkie pragnienia, tylko to było wtedy, jak mieliśmy kilka miesięcy.
Ale to też nie zawsze trafnie. Czekaliśmy jednak, kiedy ta komunikacja nastąpi, bo zdecydowanie życie wydaje się prostsze. A co niszczy nasz związek, demoluje relacje najbardziej? Poza oczywiście sytuacjami patologicznymi, czyli agresją, przemocą, uzależnieniami i tak dalej.
W czasie naszej rozmowy pojawiały się takie wątki i zdania, które właśnie mówią o tym, co niszczy. To nawiązując do tej komunikacji, na pewno wtedy, kiedy ludzie milkną i przestają rozmawiać ze sobą i każda z osób w parze zanurza się w świat własnych wyobrażeń i projekcji i różnych interpretacji a propos bycia złośliwym, wrednym, przeciwko. Wtedy tak naprawdę ludzie nie są ze sobą razem, a każdy jest ze swoją własną projekcją na temat drugiej osoby i to zaczyna oddalać. Najczęściej te projekcje są projekcjami negatywnymi, czyli że postrzegają siebie źle, przypisują sobie złe intencje i niestety zaczynają działać według tych własnych projekcji. Czyli skoro myślę, że on tak myśli, to ja się wtedy wobec niego w ten sposób zachowam.
No się nakręcamy zwyczajnie.
Tak, tak. I to sprawia, że zaczynamy się oddalać, zaczynamy szukać własnych sposobów radzenia sobie, czyli wynosimy to, może być, energię poza związek, szukamy albo innych relacji, albo własnych sposobów. Jesteśmy coraz bardziej samotni, pogłębia się poczucie opuszczenia, samotności i trudno wtedy zobaczyć, że czasami sami sobie to robimy, że ten początek był taki, prawda, bo on, bo ona mnie nie rozumie albo nie jest taki i w pewnym momencie rzeczywiście to oddalenie jest tak mocne, że pojawia się obojętność, że tak naprawdę to już to nie ma znaczenia.
I to się dzieje w nas samych i jeżeli nawet o tym nie komunikujemy, nie rozmawiamy, to druga osoba w którymś momencie może powstać bardzo zdziwiona, co takiego się wydarzyło. Przecież kiedyś było wszystko w porządku, nic nie mówiłeś,
to dlaczego... W ogóle się nie kłóciliśmy, nie?
Tak, na przykład. W ogóle się nie kłóciliśmy. To dlaczego stało się właśnie to, co się teraz stało?
To za moment o tym, jak można te relacje poprawić, czyli czas par. Po pandemii wraca Czas Par, czyli cykl warsztatów organizowanych przez białostocką pracownię Integra, które mają jeden cel: naprawić albo umocnić więzi w relacjach bliskich sobie osób. A w studiu, przypomnę, psychoterapeuci z Integry, Katarzyna Dalemura-Grześ i Artur Brzeziński. Co państwo proponujecie w tym roku parom, które chcą z różnych powodów popracować nad relacjami w swoich związkach? Bo jedno jest pewne, trzeba chcieć.
Tak, trzeba chcieć. W tym roku zapraszamy na Czas Par od 20 do 22 maja. 3 dni warsztatów, już 7 raz zapraszamy pary na warsztaty psychologiczne, podczas których będą mogły spotkać się i doświadczać różnych rzeczy. Po pierwsze, będą mogły odkrywać różne języki miłości, które są sekretem udanego związku. Będą mogły wziąć udział pary w eksperymencie po to, żeby sprawdzić, czy można zakochać się w sobie jeszcze raz. Będziemy mogli wspólnie porozmawiać, co robić, kiedy się pojawia złość w parze, jak z nią sobie radzić, co z tymi rodzinami, które są rodzinami patchworkowymi, jak w relacji wtedy funkcjonować i jak sobie radzić z trudnościami, a także o tym, co się zmienia w parze, kiedy pojawia się dziecko. Co wtedy z tym kryzysem z jednej strony rozwojowym, a z drugiej strony realnym kryzysem dla pary.
To są takie propozycje dla par na różnym etapie bycia razem i z różną historią. Więc dla par takich, które zaczynają dopiero poznawać siebie i te na przykład właśnie te języki miłości, bo na różny sposób wyrażamy uczucie. No przecież raz ci powiedziałem, to taki dowcip, ale niestety on się czasem okazuje prawdziwy. Raz ci powiedziałem, że ciebie kocham i jak to się zmieni, to powiem ci to wtedy, no i mijają lata.
To powiedzmy naszym słuchaczom, jak tę miłość można wyrażać, choć wydaje się to oczywiste, ale jednak do końca nie jest. Oprócz tego, kocham cię.
Kocham się jest trudne, jak się okazuje. No właśnie, wyrażanie uczucia to my się uczymy w swoich domach rodzinnych, obserwując rodziców, jak oni wyrażali swoje uczucia. A jeżeli tego nie widzieliśmy, bo tata pokazywał, że jest zaangażowany w małżeństwo, bo ciężko pracował, a mama, bo dbała o dzieci i to wszystko, to gdy mija ten okres zauroczenia, o którym rozmawialiśmy, to my zaczynamy w ten sposób też dokładnie się zachowywać i też myślimy, że pokazujemy drugiej osobie, że ją kochamy. A się okazuje, że nie, że zmieniły się już oczekiwania i chcemy więcej. Potrzebujemy i tego częstszego mówienia niż raz na kilka lat. Mówienia, że kocham cię, ale to trzeba się nauczyć tego mówić.
Nie chcę generalizować, ale my Polacy chyba nie jesteśmy tutaj za bardzo wylewni i nie potrafimy za bardzo okazywać tych uczuć. Pytanie, czy to też jakoś odbija się na naszych związkach?
No zdecydowanie, bo chcemy potwierdzenia z tej drugiej strony, że jesteśmy dla niej ważni, a nie mamy być w sytuacji, kiedy mamy się domyślić, że jesteśmy ważni, więc chcemy wprost usłyszeć. Chcemy usłyszeć to rano, chcemy dostać ten pocałunek, przytulenie, nawet czasem z przytuleniem w parach jest problem, no bo na początku było, a potem pędzimy w życie i nawet nie mam czasu, kiedy cię jej przytulić.
Pytanie, czy to dobrych jest potrzebne? Uczynkach. Może już po latach nie jest, zapytam przekornie.
Na pewno potrzebne. Ja myślę, że my częściej mówimy o tym, co myślimy, albo o tym, co robimy, a nie o tym, co czujemy. I rzeczywiście często jest tak, że to wynosimy z naszych domów rodzinnych i potem to wręcz wydaje się dziwne, wstydliwe, krępujące, też takie oczywiste, żeby odsłonić siebie to, co czuję i to, co czuję przyjemnego i nieprzyjemnego. A z drugiej strony to jest tak samo ważna rzeczywistość, jak ta, że coś myślę, albo jak ta, że coś robię. I w momencie, kiedy to zostaje uznane pewną normą, że po prostu mówię o tym, że idę co coś robić, albo że coś myślę na ten temat i że na pewno też coś czuję, bo czujemy zawsze, emocje nam towarzyszą, wchodzi, że tak powiem, w język komunikacji i wtedy łatwiej jest też dzielić się takimi uczuciami, które są bardziej intymne, które właśnie mogą budzić więcej też niepokoju i zawstydzenia, bo nas odsłaniają, bo pokazują trochę nas z naszymi słabościami czasem, a w związku z tym mogą też budzić więcej niepokoju, czy nie będziemy odrzuceni.
Jeśli powiemy kocham cię, albo tęsknię za tobą, albo bardzo mi ciebie brakowało, to może łatwiej mi też będzie powiedzieć, ale mnie dzisiaj wkurzyłeś, bo...
To prawda, że staje się to pewno taką normą, że w ogóle można odsłaniać siebie czującego.
Nie tylko czy zrobiłeś zakupy i czy dzieci zawiozłeś, odwiozłeś, ale też emocje.
Mówienie o emocjach to jest element takiego tworzenia bliskości. A bliskość to jest warunek uczucia miłości, warunek udanego związku, wtedy gdy jesteśmy blisko. Blisko wtedy, gdy możemy pokazać siebie tacy, jacy jesteśmy. Pokazać także to, co przeżywamy. Nie to, że zrobiliśmy zakupy, tylko to, co przeżywamy. Także na tym poziomie takim tej delikatności i wrażliwości, bo stosunkowo łatwo nam powiedzieć, że ktoś nas wkurzył. Trudniej nam mówić, że było nam smutno, że przeżywamy jakieś takie delikatne, wrażliwe uczucia.
A dlaczego rozmowa, mówienie o tym jest takie ważne w związku?
Dlatego, że to jest ten klej relacji. Dlatego, że kiedy tego zaczyna brakować, to trochę tak jak z klejem zaczyna też wysychać. A po to, żeby zbudować relację, czyli taką przestrzeń między parą, można sobie wyobrazić, że to jest oddzielny byt, który żyje, jest budowany i rozwija się, jest zasilany właśnie przez to, że ludzie mogą rozmawiać, odsłaniać, mówić o swoich emocjach. To, co zbliża ludzi, to wrażliwość, delikatność, słabość, możliwość odsłonięcia, bo to też buduje ten kontakt. Dlatego to jest tak ważne.
Żeby związek był silny, to osoby, które tworzą, muszą ujawniać swoją słabość. Bo wtedy czują siłę w tym związku, bo mają oparcie w tej drugiej osobie. Wtedy to jest silny związek.
Mógłby pan jeszcze raz to powtórzyć?
Żeby związek był silny, to ludzie, którzy go tworzą, muszą ujawniać swoją słabość.
Zamilkliśmy, no bo tak. To rzeczywiście dobrze powiedziane. Ale jakże trudne.
Trudne, bo dotyka naszych obaw, że jak odsłonimy swoją słabość, to wtedy włącza się lęk przed odrzuceniem, lęk przed oceną, czyli to, co mamy w pakiecie takich różnych reakcji na to, co będzie, kiedy właśnie pokażę, że sobie nie radzę i jestem słaby. To oznacza też lęk, że zostanę opuszczony, czasem wyśmiany. I oczywiście bardzo często to są lęki, które są naszymi lękami, albo związanymi z różnymi doświadczeniami w życiu, albo z różnymi wyobrażeniami, że tak zostanę potraktowany. No i potrzeba odwagi, żeby zaryzykować i się przekonać.
A co z tą złością w związku?
To jest piękny tytuł warsztatu, gdy złość kipi, miłość się przypala.
Też dobrze powiedziane.
Prawda? Tak. Myślę, że ze złością w związku jest o tyle trudno, że wydaje się, że to jest oczywiste, że każdy z nas wie, jak się złościć, po prostu jestem zły, więc to jest energetyczne uczucie, wyraźne od razu widać i słychać bardzo często. Niestety, myślę, że często w związkach złość nie jest pożytkowana w taki sposób, jaki mogłaby być, bo złość informuje nas o tym, że jakieś nasze ważne potrzeby nie zostały zaspokojone. I często skupiamy się na odreagowaniu, na odsłonięciu, że jestem zły, czy jestem zła, a nie na tym, co pod tą złością się kryje, jaka moja ważna potrzeba jest niezaspokojona i o co mi tak naprawdę chodzi. Trudno nam o tym mówić. Zalewa nas złość, a nie odsłaniamy siebie i nie mamy wtedy szansy, żeby móc usłyszeć, co drugi człowiek na to. Czy może tą potrzebę zaspokoić, czy nie, czy musimy zaczekać. I wtedy złość rzeczywiście jest dewastująca.
Może na przykładach.
Na przykład ona się złości, wraca do domu i są niepozmywane naczynia.
A on siedzi i przegląda telefon.
I je te chipsy.
W wersji hard jeszcze je chipsy i przegląda telefon.
Tak, prawda?
I piwo jeszcze ma.
To już ma na maksa.
Tak, i można by sobie wyobrazić, że po pierwsze ta kobieta wchodzi już w pewnej jakiejś własnej dyspozycji. Pewnie coś też wnosi ze sobą. Być może jakieś własne trudności
Możemy sobie wyobrazić, że w pracy jej było ciężko. Tak. A jeszcze usłyszała rozmowę w autobusie o trudnościach z kredytami. No, można sobie nagromadzić takich różnych impulsów i ta złość już jest. tak. jest w gotowości.
Tak, przekracza, tak, kipi. Przekracza, tak, kipi, przekracza próg domu i miejsca, które no, każdemu z nas kojarzy się, że w końcu odpocznę, odetchnę, że jestem w bezpiecznej bazie, jestem u siebie, tu mnie spotka coś dobrego. Wchodzi do kuchni i tam są te niepozmywane naczynia. I bardzo szybko wtedy, po pierwsze, rozumiem, że to jest ten bodziec, który tą złość zaczyna uruchamiać, ale też zaczyna się pojawiać różne myśli, dlaczego one nie są zmyte.
No właśnie, bo zobaczyła naczynia i tego męża przy tym telefonie i myśl, on o mnie już nie dba, on o mnie już nie myśli.
Lekceważy mnie.
On mnie lekceważy, on mnie nie kocha. I takie przejście od drzwi do tej kuchni, żeby zobaczyć te naczynia, to jest właśnie może taki wybuch tych wszystkich rzeczy, z kim ja wzięłam ślub, jak on wygląda, jak on może tak się zachowywać. I te myśli podpowiadają nam te emocje, emocja z kolei wzmacnia te myśli w ułamku sekundy. I jeżeli dołączymy do tego te frustracje w ciągu dnia, to potem nagle jest wybuch dotyczący tych talerzy. No i mamy tego mężczyznę, który w sumie to się ucieszył, że właśnie odpoczywa po ciężkim dniu w pracy. Ucieszył się, że przyszła do domu jego żona i nagle on słyszy kogoś, kto go po prostu szpetnie atakuje, a on jest Bogu ducha winny w swoim przekonaniu. I no jak został zaatakowany, że znowu nie pozmywał naczyń, piękne słowo znowu, no to co on zrobi? No to się będzie bronił. I po chwili toczy się między nimi wojna, która może się rozlać. To, co ludzie w kłótni robią bardzo często, to nie koncentrują się na tu i teraz, tylko rozlewa się sprawa na wszystkie inne możliwe.
Bo ty zawsze, bo ty nigdy.
I sięgamy do tego, co się wydarzyło kiedyś. Tam różna wersja. On wychodzi trzaskając drzwiami, albo ona zamyka się w pokoju. Potem jeszcze ciche dni możemy do tego dołączyć, żeby standard był. A gdzieś tam zabrakło tego powiedzenia, słuchaj, no bo ja byłam taka zmęczona, chciałam, żeby poczuć to, że jestem dla ciebie ważna, że zatroszczysz się o mnie, bo tego potrzebowałam. Zabrakło tego, zostało zasypane tą złością. A jeżeli tej złości będziemy magazynować, to coraz trudniej będzie mówić nam o tym właśnie, o tej delikatnej części.
Czyli ja mam prawo do wybuchu, do tej złości, ale muszę też uzasadnić, dlaczego ta złość się pojawiła, czy muszę coś zrobić między bodźcem a reakcją, czyli widzę te naczynia, już chcę wybuchnąć, myślę, nie, zatrzymam się, okej, przemyślę.
To zawsze pomaga. To, że możemy myśleć o tym, co się z nami dzieje i potem odsłaniać też w taki sposób, który uwzględni drugiego człowieka, bo wybuch wybuchowy jest nierówny, bo jeśli ten wybuch będzie raniący i niszczący, to
i
na pewno.
Nieadekwatny do sytuacji,
nieadekwatny,
do tych naczyń.
Ale jeśli będę w stanie pomyśleć o tym, że jestem teraz wściekła i to, co się ze mną dzieje, to, co bym mu powiedziała, to prawda, i mam listę w głowie i wybiorę to, w jaki sposób zareaguję, to na pewno zawsze też służy. Na pewno zawsze służy to, że też wprost nazwę. Jestem zła, nie podoba mi się. Wydaje się prosta rzecz, ale to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej.
Jestem zła i przez chwilę nie chcę z tobą rozmawiać. Muszę ochłonąć.
Tak, muszę zostać na chwilę z tym. Potem na pewno, to co pani też powiedziała, warto dodać, co było tym powodem. Tak, że jestem zła, bo zobaczyłam, bo wracam, bo wygląda, bo z mojej perspektywy
bo
wygląda
oczekiwałam.
To tak. Bo oczekiwałam, bo rozmawialiśmy wiele razy, to jeszcze jest to. Tyle razy ci mówiłam i tak dalej. I też to, co jest ważne, jeśli w ogóle jest tylko miejsce na to, to żeby też dopytać, usłyszeć, co on ma w głowie, jak on o tym myśli. Bo być może on sobie zaplanował, że za 15 minut wstanie i te naczynia pozmywa, jak tylko, nie wiem, będzie przerwa w meczu, ale nie zdążył, bo ona zdążyła przyjść. Tylko ona tego nie może się dowiedzieć, bo ona, w cudzysłowie, już wie, że on przecież ją lekceważy i w ogóle nie zamierzał tego zrobić. I to, żeby potem, kiedy już najsilniejsza reakcja opadnie, to jest ważne, żeby ona mogła powiedzieć, bo ja tego potrzebuję. Bo jak wracam, to ja potrzebuję tego, żeby móc wrócić do miejsca, które kojarzy mi się ze spokojem, z ładem, bo mam tam nieład na zewnątrz. I dla mnie symbolem tego jest to, że są pozmywane naczynia, że jesteśmy w tym razem. I wtedy jest pytanie, czy ty możesz mi to dać? Bo on być może powie, że nie, ja tego nie będę robił. A może powie, że tak, a może, że czasami. No i zaczyna się dyskusja wtedy. Jak to zrobić? Jak ona po odsłonięciu swoich potrzeb może dostać to, czego potrzebuje? Albo nie.
Wtedy rozmawiamy właśnie o potrzebach, a nie o wybuchu tej złości na zewnątrz, maskującej wszystko to, co jest ważne.
Czyli bez tej komunikacji się nie da. My tak zawsze trochę sceptycznie podchodzimy do tego, trzeba ze sobą rozmawiać. Już mamy dość tego, że ciągle wszyscy mówią, trzeba rozmawiać z dziećmi, trzeba ze sobą rozmawiać. No ale inaczej się nie da. Jak trzaśniemy tymi drzwiami, rozejdziemy się, zamkniemy się w sobie, włączymy te opcje cichych dni, to niczego to nie rozwiąże. No trzeba się komunikować.
To prawda, ale ja bym powiedziała tak, my i tak się komunikujemy, tylko w swojej głowie, w swoich myślach, a chodzi o to, żeby rozmawiać głośno i na zewnątrz.
W realu, tak.
Bo to, że my milkniemy w relacji, nie znaczy, że milkniemy w swojej głowie. Wystarczy to na zewnątrz wyjąć.
Ale jedno jest pewne, trzeba chronić i pielęgnować te nasze relacje w związkach, bo to jest chyba największa wartość. Te relacje i te związki. Bardzo dziękuję psychoterapeuci Katarzyna Dalemura-Grześ i Artur Brzeziński z białostockiej pracowni psychoterapii i psychoedukacji Integra byli dziś naszymi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie cenne rady.
Dziękuję bardzo.